staje też dlatego, że teraz się skoncentrujemy na tym fundamencie duchowym. I to jest wyrażone w naszej ikonie właśnie poprzez ten gest połączenia wszystkich trzech dłoni. Ja czasem zwracam uwagę, jakbyście chcieli przyjaciółom na prezent ślubny, na przykład kupić Pana Świętej Rodziny, bo duży jest w księgarniach katolickich, takich dobrych księgarniach katolickich, nawet w księgarniach internetowych, ikon Świętej Rodziny. To ja zauważyłem, że są również w wyborze ikon, takie ikony, gdzie jest taki szczegół, iż dłoń Jezusa łączy się z dłonią Maryi, ale dłoń Józefa jest odsunięta. Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd to wyszło, z jakiej pracowni, z jakiej ręki, ale ja zwracam uwagę, uczula w nas, żebyśmy dostrzegli, że te dłonie połączone, i to jest niezwykle wymowne, niezwykle wymowne, bo to pokazuje tą całość, że no doskonałość naszych małżeństw, doskonałość, jak nie mamy dążyć. To jest ta nasza jedność uczuciowa, emocjonalna, ta bliskość codzienności. To piękno właśnie tej naszej relacji, to, że jest fajnie nam ze sobą, rano wieczora i to, i nasza jedność z Jezusem. I to dopiero jest całość tej jedności małżeńskiej, do której dążymy. Lubię tej ikonie też mówić, uwaga, że to jest ikona sakramentu małżeństwa. Gdybyśmy takie zadanie dostali, narysuj sakrament małżeństwa albo przedstaw w formie graficznej sakrament małżeństwa. Takie ciekawe, nie? Ale trzeba by się zastanowić, co jest istotą sakramentu małżeństwa, żeby wiedzieć, jak to potem graficznie przepracować. To właśnie oni, nasi przyjaciele z Ekip Kopertal, oni takiego symbolu używają. Ja zrobiłem zdjęcie kawałka stuły kapłana, który posługuje w Poznaniu w Ekip Kopertal. I to jest stuła, którą oni używają właśnie przy asystowaniu, przy przyjmowaniu sakramentu małżeństwa. Ale zobaczcie, to jest grafika sakramentu małżeństwa. Te dwie obrączki i symbol Chrystusa, porywa jest symbolem Chrystusa i to wszystko tak jakoś nierozerwalnie ze sobą połączone, nie? Czyli jest to jakaś możliwość przedstawienia w formie grafiki sakramentu małżeństwa. A ja o tej ikonie mówię, ikona sakramentu małżeństwa, bo na czym polega istota sakramentu małżeństwa. Właśnie wtedy, kiedy mam te nauki na kursach przedmałżeńskich, to młodzieży tłumaczę to w ten sposób. Do kościoła chodzi nas dwoje, narzeczona, narzeczony, ale wychodzi troje, mąż, żona i Jezus. To jest sakrament małżeństwa. Czyli stała obecność Jezusa z małżonkami. To była nasza decyzja. Ja mocno staram się to uświadomiać, młodzieży na kursach. Po co się zdecydowaliście? Dlaczego wybraliście sakrament małżeństwa? Dlaczego akurat taka forma życia wywołuje sakrament małżeństwa? No miejcie świadomość, że właśnie takiego aktu dokonujecie, że do swojej codzienności zapraszacie Jezusa. To jest istota sakramentu. On z wami z kościoła będzie i będzie z wami 24 godziny na dobę. Nie wiem, jak będziecie z tego korzystali, ale on będzie. A więc to jest sakrament małżeństwa. Mąż, żona i Jezus. Mąż, żona i Jezus. Lubię też prowokować, szczególnie właśnie młodzież, ale też małżeństwa, jak jesteśmy na różnych rekolekcjach, w ten sposób, że dopowiadam, no kochani, uświadomy sobie, Jezus to jest Bóg Wszechmogący. My zaprosiliśmy Boga i On jest wierny, no ale tak na maksa i z nami po prostu jest. No dlaczego ten małżeństwo sakramentalne się rozpada? No ciągle mamy statystykę smutną, bo 1/3 w katolickiej Polsce tych sakramentalnych małżeństw się rozpada w formie rozwodu. 1/3. No to jak to jest? Jezus jest w naszych domach 24 godziny na dobę, a jest Bogiem Wszechmogący, a małżonkowie podejmują decyzję o rozwodzie i małżeństwo się rozpada. Jak to jest? Wyjaśnienie jest bardzo proste, bo Jezus jest, ale my nie korzystamy z Jego obecności. A trzeba mieć naszą wolność do bólu. Do bólu. Widzi, co my robimy, ale nic nie zrobi, zanim Go nie poprosimy. Teraz zobaczcie, taka prosta zależność. Im jakby bardziej zapomnimy o Jego obecności, tym szybciej i większe problemy przyjdą. Przyjdą, zawsze przyjdą. Zaraz też doprecyzuję. przekonanie i pewność, że zawsze problemy przyjdą. Ale to tak działa. Im bliżej będziemy wobec Jezusa jako małżonkowie, tym łagodniej będziemy przechodzić przez jakieś problemy, jakieś przeciwności i będzie ich dużo mniej. Ale jak będziemy go nawet nam na bok odsuwać, to będzie niedobrze. To będzie nawet niedobrze. I wtedy nie dziwmy się, że tyle małżeństw się rozpada, bo Jezusa mamy, ale nie korzystamy z Jego obecności. To w takim razie jak maksymalnie korzystać z obecności? Jak jakby utrwalać ten fundament małżeństwa? To, co jest najważniejsze w małżeństwie. Odpowiedź jest dość prosta, tutaj znowu pewne rzeczy przyspieszam. No, odpowiedź jest dość prosta. Chciałbym, żeby mieć ten komfort czasowy. Wiem, co jeszcze trzeba powiedzieć i chciałbym mieć ten czas, żeby to powiedzieć. O! I to jest ta odpowiedź. Jak maksymalnie korzystać właśnie z obecności Jezusa? Jak wzmacniać duchowy fundament? Codzienna modlitwa małżeńska, codzienny wspólny udział w mszy, noszenie obrączki, świętowanie każdej rzeczy ślubu, nieustanna modlitwa za sobą małżonka. No to ewentualnie moglibyśmy sobie podarować, bo byśmy powiedzieli, może powiedzieli, że taka propozycja udziału w rekolekcjach jest dla osób z jakiejś wspólnot. Ale ja też się nie boję mówić powszechnie, że dzisiaj, w takich czasach, jak my żyjemy, powinniśmy sobie raz na jakiś czas zabudować właśnie takie duchowe spa, jako małżeństwo, I pojechać sobie na rekolekcję. Zobaczcie, wybrzmiało wtedy, kiedy mówiliśmy o ważności dla naszej miłości małżeńskiej, taka fajna formułka, najlepszą inwestycją dla naszego małżeństwa, najlepiej wydane pieniądze to pieniądze wydane na małżeństwo. I tutaj w tym momencie trzeba powiedzieć, no to w takim razie jedną z możliwości dobrego wydania pieniędzy na małżeństwo jest jakieś fajne rekolekcje małżeńskie. Nie trzeba należeć do jakiejś wspólnoty, żeby sobie pojechać na rekolekcje małżeńskie. A oferty rekolekcji małżeńskiej jest ogrom. Wystarczy po prostu wiosną w wyszukiwarce internetowej pisać rekolekcje dla małżeństw, rekolekcje dla rodzin. I różnorodność, nie wiem, tych miejsc geograficznych, bo to i w górach, i nad morzem, i nad jeziorem, i w lesie, kiedy to chcemy, i na pustyni. No, na pustyni może nie. I też terminów, i też długości trwania takich rekolekcji. Naprawdę ogrom możliwości. I wiele małżeństw, tak można z przypadku powiedzieć, znaleźli gdzie w internecie, zapisali się, przyjechali. Potem oczywiście byli bardzo zadowoleni z takiej decyzji. Ale może to by wystarczyło, żeby tak wyraźnie powiedzieć, istota sakramentu małżeństwa. Proszę nie myśleć, bo może niektórzy pomyślą, że no, to jest takie zbieżne właśnie z czymś, co w domowym kościele jest nazwane zobowiązaniami. W części jest zbieżne, nie? Możecie pomyśleć, no facet jest w domowym kościele, to właśnie takie rzeczy się tutaj wyświetlają. Nie. To są odpowiedzi do wszystkich, którzy się zdecydowali na życie w małżeństwie sakramentalnym właśnie. No bo jeśli my tego nie robimy, to na czym ta sakramentalność polega w naszym małżeństwie? To jak my korzystamy z tej mocy sakramentu małżeństwa? Więc to są zupełnie podstawowe zachowania, praktyki każdego małżeństwa sakramentalnego. Zacznę od czegoś, co jest najważniejsze, a najważniejsze jest właśnie to. Tylko zobaczcie ten przyjął. Wspólny udział w Eucharystii. Wspólny. No musimy sobie to wbić do głowy, że to tak wygląda przeżywanie Eucharystii. Uwaga, że jako małżeństwo idziemy na jedną godzinę, siadamy obok siebie i tu jest jeszcze takie doprecyzowanie. Jeśli idziemy jako rodzina, czyli dzieci idą z nami, to my jako małżeństwo siadamy obok siebie, bo często widzę taką sytuację, też będą to widzicie. Tata siedzi tu, dzieci tu, mama tu. Jesteśmy razem na mszy, słuchajcie, ale na mszy naszą jedność małżeństwa rozbijają dzieci. Rozbijają dzieci. Więc tak fundamentalistycznie, proszę, my obok siebie, a dzieci na flankach. Te bardziej rozdalające to tatusia, ale spokojnie jeszcze tylko mamusi, ale my tu razem obok siebie. Zaraz powiem, dlaczego to jest takie ważne. Teraz tak, przychodzi ten moment i słuchajcie, ja się nie boję go nazywać najważniejszym momentem na mszy dla małżeństwa. Znak pokoju. I dlatego mamy być obok siebie, żebyśmy sobie ten znak pokoju przekazali do małżeństwa. Proszę was, od dziś do końca życia, panowie, zawsze na mszy na znak pokoju masz żonę pocałować. Pokój z tobą. Tak ma wyglądać przekazanie znaku pokoju małżeństwa sakramentalnego. Wszystko to patrzę się. ale ludzi biorą, ale ludzi biorą. A niektórzy może będą zazdrościć. Raz tam, słuchajcie, ksiądz zwróci uwagę. A mnie na to była taka grupa małżeństw, przesłuchajcie na kolekcję w Czernej koło Krakowa, Kamienic. Ale my zakładniliśmy tam swojego księdza, tylko na prze, w piątek wieczorem, w sobotę wieczorem, w niedzielę rano, mieliśmy iść po prostu do kościoła tego klasztornego, gdzie ludzie też tam przeglądali, przychodzili, więc ludzi było dużo i my jako uczestnicy rekolekcji też. No i uczestnicy rekolekcji nas tam pokoju. I potem na koniec mszy, jeden z tych ojców, który był przy ołtarzu, wiem, że to jeszcze coś do niedzieli, proszę mi nie wydzigać, dlatego całowania się na całym pokoju. No dobra, proszę nie wydzigać. Czas się skończyło, ja poszedłem do zakrystii. Mówię, proszę ojca, to nie jest jakieś przekory, no. Ja też jestem teologiem, ja na teologii zajmuję się duchowością małżeńską. Kocham się tego na Pawła II, dobrze znam jego nauczanie na małżeństwa. I to, co my robimy, to jest ten ideał, wzorzec, jak powinni małżeństwa, jak powinny małżeństwa przeżywać Eucharystię. Ojciec może tego nie wiedzieć. Ojciec na pewno zna wszystko na temat świętego Jana od Krzyża i wszystkie jego nauki, ale tego akurat nie musi wiedzieć. A ja nic nie wiem o świętym Janie od Krzyża, ale dużo wiem na temat duchowości małżeńskiej. I ja przedstawiam ideał, wzorzec. I tak ten wzorzec powinien wyglądać. Małżeństwa sakramentalne tak powinny sobie udzielać, przekazywać znak pokoju. I jeszcze jedna rzecz, ojciec pewnie też to zauważy, że my małżonkowie sakramentalni do komunii podchodzimy razem. Razem, bo u siebie, słuchajcie, trzymajcie się za ręce, jak się do komunii, stawajcie przed księdzem razem, albo klękajcie razem i nie wstaje jedno i drugie, tylko oboje przyjmujecie komunię i jak oboje przyjmiecie, to wtedy wstawajcie i otworzycie razem, trzymając się za ręce. Wydziwiamy, nie? Wydziwiamy. Nie! Bo sakrament to jest znak widzialny łaski niewidzialnej. Żeby działała moc sakramentu, coś trzeba widzieć. I każda msza to tak jak jest uobecnianie obecności Jezusa. Pamiątki w ostatniej wieczerzy. Uobecnianie. Tu i teraz to się dzieje. Tak każda msza dla nas małżonków to jest uobecnianie naszego sakramentu małżeństwa. Tego momentu, kiedy my zapraszamy Jezusa. I to się ma realizować właśnie w wymiarze czegoś, co widać. Razem siedzimy obok siebie, przekazujemy sobie znak pokoju przez posadnek i przyjmujemy komunię razem obok siebie i wracamy do ławeczki. A więc to jest po prostu wzorzec, tak to powinno wyglądać. A że prawie nikt tego nie robi, no sorry. Wiele rzeczy z tego, co jest dla małżeństwa najważniejsze, jest w ogóle nieobecny. Zaraz nie powiem jeszcze, zaraz coś powiem. Co jeszcze jest nieobecne? A więc ja was tylko tak delikatnie proszę, ja nie ukrywam, że my to bardzo robimy to. Bardzo to robimy. Właśnie to, że sobie ten znak pokoju przez posałek przekażemy i właśnie to, że sobie razem do komunii podchodzimy. I dla mnie to jest tak fajne. To nie chodzi o to, że ja wpychem jestem jakby wprowadzany, czy sam siebie wprowadzam. No patrz, że teraz Józefie, że małżeńskie gada, jak Józefie tak pokazuje, jak to trzeba małżeństwo, jak to trzeba muszę przeżywać. Nie! To taki naturalny sposób, takie rozumienie istoty, że to tak właśnie ma wyglądać nasza obecność na mszy. Jesteśmy małżeństwem sakramentalnym, więc wspólny udział. Razem siedzimy obok siebie i razem przeżywamy. Tak jak w dniu ślubu. Słuchajcie, no, my, którzy się troszeczkę angażujemy właśnie tą posługę na rzecz małżeństw, ubolewamy nad jednym szczegółem. Każda niedziela Eucharystia w parafii to jest Eucharystia dla singli. Dla singli. Tam nie ma małżeństw. Siedzi lud Boży, 300 osób tutaj na mszy. I nikt nie widzi, że tam są małżeństwa. Ksiądz nic nie powie, że są małżeństwa. My jako małżeństwa sobie tego nie potwierdzimy. I jest taka duchowość w Kościele w Polsce indywidualistyczna. Ty słyszysz, co do ciebie Jezus mówi i ty masz tym żyć. Ale ty to znaczy kto? Mąż, żona, ojciec, matka. Do nas mają być te słowa kierowane. My mamy być zauważeni, podkreśleni. My nie jesteśmy anonimowi, my nie jesteśmy singlami. My jesteśmy małżeństwem. Więc trzeba też jakby troszeczkę próbować to odwracać. I pokazywać ideał, wzorzec. Parafia to jest rodzina rodzin, tak się mówi. Ale nie, to jest rodzina małżeństw. Bo fundamentem rodziny jest małżeństwo. To musi, to wymaga rzeczywiście wspólnym udziałem w Eucharystii. To jest kochani jeszcze coś bardzo ważnego, bo mówimy o tej mocy sakramentu małżeństwa, o tej stałej obecności Jezusa, który jest Bogiem i mamy maksymalnie z tego korzystać. Dlatego taka bardzo prosta formuła, bardzo prosta. Nie ma życia sakramentu małżeństwa bez sakramentu Eucharystii. Kropka. Kropka. Ja nie wiem, jak to się stało, że tak mocno się to rozprzestrzeniło w świadomości naszego katolickiego społeczeństwa. Że jeszcze owszem, sakrament małżeństwa dobrze, w kościele, piękna uroczystość, bo jakaś tradycja, bo jakiś fajny zespół, bo jakieś fajne Ave Maria, bo jakieś fajne kwiaty, no to niech będzie ten sakrament małżeństwa. Ale już pierwsza niedziela, druga, kolejna, dziesiąta, po co nam iść do tego kościoła? Po co nam to potrzebne? W sensie, jak prosimy o rozmowę jakieś małżeństwo w kryzysie, siadamy, no to ja oczywiście potwierdzam, ale nie jesteście małżeństwem sakramentalnym. Tak, jesteście, dobra. I ten kryzys jest tak. I już co mówić, nie? Już ona chce mówić. Jak to nie dobre. Już ona ewentualizuje. Ja mówię, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Ja tutaj jedno pytanie chcę wam zadać. Zanim zacznie rozmowę. Chodzicie co niedzielę do kościoła? Patrzą. No nie, bardzo, nie bardzo, nie. To do widzenia. Ani minut dłużej mam nie podświęcę. Ani minut dłużej. Ale wie pan, no, my mamy problem, no, a może pan znajdzie dobrego terapeutę? A pewnie, że znam. 50 znam dobrych terapeutów. Ja chcę, żeby pan też powiedział ceny. Ile sobie cenią spotkanie z dobrym terapeutą. Ale jesteśmy małżeństwem sakramentalnym. Tak, to do kościoła. Do kościoła. Zacznijcie chodzić do kościoła. I teraz pokazuję analogię. Masz smartfona? Masz. Kupiłeś go w salonie, dostałeś go w salonie? Tak. Udało się była ładowarka? Była. Przyszedłeś do domu i użyłeś do ładowarki. No bo zobacz, jak to działa. Kupujesz smartfona, dostajesz ładowarkę, używasz go 2-3 dni, bateria zero. I ty się wściekasz. Co za ciało sobie sprzedali? Już nie miała! Bumer jakiś! Idziesz do salonu, pretensje! Co wy mu tu sprzedaliście? Nie działa! Serwisant tak patrzy, kurwa, nie widać nas, co myśleć. No wie pan, tu była ikonka stanu naładowania i procenty. No bateria ma, jaka bateria? No bateria, trzeba to włączyć i poładować. Jakie poładowanie? Jaka ładowarka? Gdzie to sobie sprzedaliście? Co? Czujecie to, jak z kimś tak rozmawiać? Coś nie tak, nie? No masz smartfona, on ma baterię, akumulatorek, masz ładowarkę, no musisz wziąć ładowarkę, to włączyć do prądu, no i tyle, ileś czasu to się zająć. To jest analogia. Sakrament małżeństwa ma akumulator, baterię. I teraz patrzcie, patrzcie, jaka genialność, nie wiem, może za moment takie smartfony wymyślą. Tydzień ma 168 godzin. I jedna godzina na 160 wystarczy, żeby przyjść do kościoła, podłączyć się do źródła prądu, godzina. Godzinę ładujesz i 167 godzin używasz. Znasz takie akumulatory? Trudno sobie wyobrazić, jeszcze taki nie wymyślili. Godzinę ładujesz i 167 godzin używasz. No nie ma takich jeszcze akumulatorów. A to tak działa. Sakrament małżeństwa ma akumulator. I trzeba raz w tygodniu na godzinę przyjść, podłączyć się tu do gniazdka, naładować i tydzień funkcjonujesz. I nie ma życia sakramentu małżeństwa bez sakramentu Eucharystii, no. I oni mają kryzys i chcą pomocy i się dziwią, a bateria jest zero. I przez kolejne lata będzie zero, dopóki nie zaczną chodzić do kościoła. Proste. Ale jakie też fajne, że Pan Bóg nam nie mówi. No jesteście małżeństwem sakramentalnym, nie ma zmiłuj. Codziennie nawet muszę do kościoła. Panie Boże, codziennie? 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 Nie, słuchajcie. Godzina na 168 godzin, czyli 167 jest nasze. Fajnie, nie? Ludzie. No i można zrobić przez 167 godzin w tygodniu. No dobra, tą godzinkę w tygodniu pójdziemy do kościoła, się pomodlimy, nie? Jak już Pan Bóg tego oczekuje, to pójdziemy. Czy Pan Bóg to potrzebuje? Czy Panu Bogu to jest potrzebne? Nam to jest potrzebne, ludzie. No i wtedy codziennie modlitwa małżeńska i do przodu, ale o tym zaraz. To są proste rzeczy, tylko no też trzeba to przypomnieć. Słuchajcie, Ja to tak słyszałem od tego Boga, no olśnienie, no oczywiście Pan Bóg zadziałał. Podchodzę do naczynia złożenia, co on wkłada, pokazuje mu. Wiecie Pan, zobaczy, zwykła woda, zwykła. Zaraz chwałem wtedy. Zwykła, nie? Smakuje jak zwykła woda, wygląda jak zwykła woda. A szatan się tej wody boi, jak ognia. Nie, ognia się może nie boi, jak on się to będzie. Dlaczego? Bo jest poświęcona. Wygląda jak zwykła, a nie jest zwykła, jest poświęcona. To jest właśnie to. To nie jest zwykły wyrób rycerski. To jest przedmiot poświęcony, pobłogosławiony mocą święceń kapłańskich i mocą święconej wody. Ale też tam jest święceń kapłańskich, tak? To jak skupisz obrączkę, kupisz jubilera, święto kościoła, masz za dużo w kurwienicie i masz poświęconą. Nie. Nie wystarczy. Nawet jakbyś na tydzień tej wody święconej zostawił, nie wystarczy. Moc święceń kapłańskich. On się ma na to po prostu powodzić. I to jest sakramentalium. Przedmiot poświęcony, pobłogosławiony, który ma właśnie tą moc w postaci tego zanurzenia w tym nieograniczonym skarbcu dóbr nadprzyrodzonych Pana Boga. I tu nie chodzi o to, że ona ma mnie chronić. Nie mnie. Mnie chroni krzyżek wydanek na szyi. Obrączka chroni moje małżeństwo. Moje małżeństwo. A jednocześnie to jest ten stan. Słuchajcie, ja jestem dumny.
Jakbym to tak chodził, widzę, że na swoje karty do mojego dziecka pokazuje. No może tak nie robię, ale jestem dumny. Ja nigdy nie zdejmuję tej obrączki.
Słuchajcie, lat temu mi ona wstała na palce. Na palce. Może zaraz przyjdź ją zdejmowała. Uwielbiam moją mać prawie regularnie, co tydzień na pływanie jeszcze. Nie zdejmuję. Jakoś tak fajnie się dopasowała. Pan to mi nie płótnął, ale też nie biedny. No. Cały czas się trzyma na tym palcu, ale no nie wyobrażam sobie, tak mi się źle czuł, jakbym nie miał obrączki na palcu. Świętowanie każdej pozycji ślubu, to co wczoraj powiedzieliśmy. Proszę? Nie możecie? No nie wiem, jakie są tam wewnętrzne przepisy, nie wiem. No, ale przychodzisz do pracy, no to teraz zdejmujesz, kończysz pracę, zakładasz, no może tak, nie? Ale właśnie, na szyi. To, co wczoraj powiedzieliśmy, to nie jest tak na dobrą rocznica ślubu, to jest dzień urodzin naszego małżeństwa, tak? Najważniejsze święto w rodzinie chrześcijańskiej. Najważniejsze święto. Zamawiamy mszę, idziemy do kościoła, dzieci, rodzice mogą z nami być, ale po mszy,
panowie, samochód umyty, ty umyty, elegancko ubrany, wypachniony, kwiaty w bagażniku, prezent piękny kupiony i polewasz żonę na romantyczną kolacyjkę. Ale już tylko żonę, bez dzieci, bez mamusi. I wędrowanie sobie parę godzin, jakiś taki roka. Co roku, słuchajcie, celebrujcie to. Celebrujcie, uwielbialiśmy. Do pandemii, mówię, w czasie przeszłym, nie?
Do pandemii, no staraliśmy się co roku też, czy staramy się co roku jakiś inny lokal wybierać. Oczywiście, że w promieniu jakichś tam kilometrów, bo do innego miasta. I tak sobie posiedzieć, po prostu posiedzieć elegancko ubrani. Jakiś prezencik sobie dać, to chwali mi sobie twoje pobyt w jakimś lokalinku. Także poczuć, rzeczywiście, to jest nasze, to jest nasze. No i ta modlitwa za wspólnotą. Słuchajcie, ja to uwielbiam. Czasami ktoś mi pyta, słuchaj, ty tak się angażujesz w tą ewangelizację, a ktoś się za ciebie modli? Z naszego jakiś zakon kontemplacyjny. Tak, najlepszy zakon kontemplacyjny w świecie. Moja żona Jola. Słuchajcie, proszę was, tak na to patrzmy. No oczywiście, ja też mam taką fajną współpracę z moimi siostrami kardynałkami w Sandomierzu. I jak przysła mi taka siostra Zofia, pani przysła mi, modlimy się za Pana rodzinę. No Pan sam, słuchajcie, na sercu. Cudowne. Ale to jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest Jola. To jest mój zakon kontemplacyjny. W sensie, jak Jola idzie do pracy, ja się modlę. Ona nieraz mi opowiada, jak tam sceny mogą być, bo ona pracuje na izbie przyjęć. No i właśnie takie sytuacje, gdy gdzieś tam kupi tych chłopaków z ulicy, pokrwawionych, przywożą. Pielęgniarka musi przy tym wszystko zrobić. Ale niektóry pod wpływem alkoholu jest agresywny. I ona czasami nawet do policjantów mówi, panowie, no zróbcie coś. On się rzuca do mnie, no zróbcie coś. A ci stoją jak kołki i ona sobie ma sama radzić, nie? No zróbcie coś. słuchajcie, ja się boję o jej bezpieczeństwo, jak ona jedzie na dyżur. Ja się modlę o jej bezpieczeństwo. Ale też ja dużo jeżdżę. I ona też wie, słuchajcie, no, ja mam z nią problem, jak ja z nią miałem wiarę samochodem. Ona patrzy cały czas na licznik. 110 już pojechały. Już pojechały. Dlaczego? Bo ona już w swoim życiu widziała tyle ofiar wypadków, że ona po prostu już w wyobraźni to wszystko widzi, co się za chwilę może stać, jak będzie wypadek. Jest sparaliżowana strachem. Nagapiła się, więc ona wie, że jest niebezpiecznie na drogach. Dlatego jak ja jadę, to ona się za mnie modli, jak to jest piękne. I jesteśmy sobie to winni. Słuchajcie, ja jestem odpowiedzialny za jej zbawienie. Ona jest odpowiedzialna za moje zbawienie. I dlatego to jest tym akcentem nieustanna modlitwa za swoją małą. Przyjmuję komunię, od razu mówię, Panie Jezu, bądź wybrana za moją żonę Jąbę. Dziękuję Ci za nią. Dziękuję Ci za wszelkie łaski, które otrzymuję przez nią. Oczywiście za dzieci też, ale na pierwszym miejscu po przyjęciu komunii. To jest dziękczynienie za współmałżonka. Proszę Was, dobrze? Zobaczcie, jakie to jest trudne, jak małżeństwo jest niedobrze, że ona na przykład jest skrzywdzona przez męża, nawet w postaci właśnie tego, że on nawet nie zauważa, że ona jest kobietą. I teraz masz Jezusowi podziękować. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, do tego mojego męża. Bądź uwielbiony. No to ja wtedy mówię, dziękuję. Nie doznajesz od Niego niczego miłego, tym bardziej dziękuję. Naprawdę. I zostaw to Jezusowi. Choć jest to trudne, nie? Ale naprawdę jest to niezwykle ważne. I każda modlitwa, zaczynasz modlitwę za żonę, za dzieci, za rodziców, za rodzeństwo, ale na pierwszym miejscu za żonę. A wy dziewczyny na pierwszym miejscu za męża, tak? Nieustanna modlitwa za współmałżonka. O! No ale. Ta modlitwa małżeńska. I tu nam zobaczycie, ile się za chwilę pojawi niezwykłych wątków. Niezwykłych. Ale najpierw taki wątek. To ciąg. Kapeczkę światła jakieś na chwilę zgasi, tego górnego. Może tak też da radę, że może to troszkę zgasić, się nam dostawić. A jak nie da radę, to mogło zgasić to górne. I jeszcze więcej, chociaż tak, projektor jest dobry i w zasadzie, o dobrze, wystarczy. Wystarczy. XVII wiek, flamandzki artysta Jan Sten. No tamte tereny były mocno sprotestantyzowane, ale on był katolikiem. Jego ojciec w Amsterdamie miał grunwald, ale Jan Sten żeby się dobrze bał. Myślę, że na trzecie. Piszecie wyszukiwacie internetowej Jan Sten. Chcecie jakaś niezwykłość tej twórczości artystycznej. Opacę tutaj swojej twórczości, no, uwielbienie do szczegółów. Tak ogromna ilość szczegółów we wszystkich jego obrazach. No ale tu chylę czoła, no bo to jest ilustracja do tej mojej najbardziej ulubionej księgi, Księga Tobiasza w Biblii. No i do serca Księgi Tobiasza, czyli ósmy rozdział. Jan Sten namalował dokładnie to, co tam się działo w tej sypialni. Dokładnie to namalował. Ale zanim zaczniemy jeszcze mocniej się głębiać w przesłanie tego obrazu, to tekst. Przeczytajmy go wszyscy razem głośno.
Tobiasz odniósł się z usza i powiedział do mnie: Stań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby pokazał nam miłosierdzie i ocalił nas. Stała ona i zaczęła się modlić i błagać, aby dostąpić ocalenia. I zaczęli tak mówić: Bądź uwielbiony, Boże Ojców naszych, niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki przez wszystkie pokolenia. Niech Cię uwielbiają niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia po wszystkie wieki. Tyś stworzył Adama i stworzyłeś dla niego pomocną swoje ręce, jego żonę i z człowieka powstał rodzaj ludzki. I gdy rzekłeś: Nie jest dobrze być człowiekowi samemu, uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego. A teraz nie daj z pusty biorę tę siostrę moją, ale dla związku prawego.
treść tej ich modlitwy jest ujęte w taki nawias stworzony przez słowo miłosierdzie, aby pokazać nam miłosierdzie do całej nacji. Na zakończenie pokaż mnie i jej miłosierdzie. Słowo miłosierdzie w Starym Testamencie, patrząc na ilość rozdziałów w danej księdze, najczęściej występuje w Księdze Tobiasza. Najczęściej występuje w Księdze Tobiasza, a w naszym rozdziale dwa raz, w naszym fragmencie dwa raz. To jest niezwykłe, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest święta Faustyna i jej relikwie, święty Jan Paweł II, który ją wyniósł na ołtarze, aby tutaj ta idea miłosierdzia tak rozpływa się i oblewa nas. No i dlatego tym bardziej warto to pokazać, że nie ma życia, słuchajcie, małżeństwa i rodziny bez Bożego miłosierdzia. A czym jest Boże miłosierdzie? No to warto przez te dzienniczkę święty Faustyny, naprawdę warto, co się stamtąd wylewa właśnie z tego dzienniczka, jeśli chodzi o to przesłanie o Boże miłosierdzie. A ono tutaj jest połączone z małżeństwem. Połączone jest też z naszą modlitwą małżeńską. Coś pięknego. I też bym powiedział na pewno nieprzypadkowego. I to, co tu przedstawiliśmy, jeszcze tutaj wydobędziemy pewne szczegóły, ale właśnie nasz artysta Jan Sten w takiej formie wyraził w tym obrazie. Jak powiedziałem, to jest barok, a nazwa baroku się charakteryzuje dużą ilością symboliki. To one są. No, zobaczcie, no, chociażby taki drobiazg, żeby to też nie umknęło, że nad samą Tobiaszem są trzy aorty. One trzymają, nie jest jakichś mirtów, ale są trzy. I one jakby rozpoczynają takie rozprzestrzenianie się, jakby taki odkryły kontakt, który obejmuje te wszystkie postacie. No, symbolika Trójcy, no, to jest symbolika oczywiście najważniejsza w Biblii. I jednocześnie jakby symbolika Trójcy w postaci tych trzech postaci, no, to jest mąż, żona i archanioł Rafał, który reprezentuje tu Pana Boga. A to jest istota sakramentu małżeństwa. Mąż, żona i Bóg. Ale tutaj reprezentantem Boga jest właśnie archanioł Rafał. No i inne szczegóły. Tutaj na przykład jest piesek, który śpi. Wielu z nas ma pieski. No i w zasadzie wiecie, no pies nawet jak tak niby śpi, to tak te uszy mu trochę chodzą, nie? A ten piesek śpi i uszy ma opuszczone. Spoko. Bezstresowo. No normalnie, słuchajcie, no jakiś ciapa, nie pies, to ludzie, facet, przepraszam, pies, ty masz czuwać na bezpieczeństwem. Dlaczego tak wyraźnie miastem taką błogość tego psa tu przedstawił? Bo pies mówi, ja tu nie mam nic do roboty. Tu jest 100% bezpieczeństwa, bo jest on, bo jest Rafał. Pies w księdze Rafała, którego się zgodniasza, występuje w takim wymiarze bardzo pozytywnym. Oni wyruszyli w podróż i pies z nimi też poszedł. Ja jakoś tak nie mam, słuchajcie, wątpliwości, że pies jest narzędziem anioła stróża w naszej rodzinie. Anioła stróża. Czasami jest tak, że anioł stróż musi zainterweniować, ale tak sam bezpośrednio nie da rady, ale psem się posługuje. To ja miałem, słuchajcie, w tym tygodniu takie fajne doświadczenie. W tym tygodniu, który się właśnie kończy, że dwa razy o 8 rano musiałem być w miasteczku, bo było takie spotkanie wspólnoty, mamy poważną awarię w takim starym budynku, w którym mamy nasze mieszkanie, to takie główne. O 8 rano miałem być. I ja nie mam problemu z przebudzeniem się. Ja lubię wstawać wcześniej rano, o 5, prawie 30 i zaczynam sobie normalny rytm dnia. A więc nawet budzika nie wystawiam. Słuchajcie, tego dnia, w poniedziałek, jak miałem to spotkanie o 8, głowo sobie śpię, wpada do mojego pokoju i oli pies. No, zamieszanie robi, no już rozkacze. Ja patrzę na zegarek. 7:06. Zrywam się. No, trzeba było się szybko zbierać, żeby jechać na tą 8 do wschodu. Okej. Dzwoni tam sąsiadka z budynku. Panie sobie, teraz na niej mamy czwartek, znowu musimy spotkać wspólnotę o 8. I dokładnie ta sama sytuacja. Byłem pewny, że się obudzę, że o 6 się budzę. 6:07, 5 i o 20. I mnie budzi. No budzi mnie, normalnie mnie budzi. Ten pies śpi do 8, nie? Do 9. No ja nie mam wątpliwości, że anioł stróż się posłużył Jorkim sen, żeby Jorkim pies mnie o tej godzinie obudził, żeby mnie przespał, nie? To niby takie drobiazgi, ale wielu z nas, którzy mają psy, potrafią powiedzieć o bardzo konkretnych sytuacjach, gdzie pies rzeczywiście uchronił przed jakimś wielkim zagrożeniem. Wielkim zagrożeniem. Więc takie fajne jest właśnie to, że ten piesek tam jest obecny, nie? Natomiast tu jest coś, można być najważniejszego. Znawcy historii sztuki, jakby pokazują na pewien szczegół, ten obraz przez trzy wieki był pocięty. Miał go w jednym z muzeów w Amsterdamie, ale tylko tak wycięty, że tylko była pokazana sala i towiarz. I w zasadzie specjaliści nie wiedzieli, co to jest. Dopiero w latach 60. ubiegłego stulecia jakiś badacz tej twórczości barokowej znalazł tą drugą część tego obrazu i zauważył, że przecież to jest całość. Dlaczego było ciemno? No bo to pewnie było w czasach takiej agresywnej reformacji. Luther odrzucił księgę Tobiasza. Jej nie ma w kanonie ksiąg protestanckich. Inny też paru, ale między innymi księgi Tobiasza. No więc, dlaczego akurat ten obraz nie pasował? No bo tam nie ma kultu aniołów, nie ma kultu świętych, nie ma kultu aniołów, więc odcięli to i niech tam będzie ta stara droga, bo się mogą, ale bez tego anioła, nie? A to, co jest ważne właśnie ze względu na obecność anioła Rafała, to to, że jedno z jego skrzydeł dotyka wyraźnie głowy Tobiasza. Głowy Tobiasza. To nie jest przypadek. To ma bardzo konkretne uzasadnienie. No i teraz tu się akcja dzieje na dwóch planach. Oni się modlą, a on co robi? Związuje tego smoka. Tam jest tak napisane, że go związał i wrzucił do Górnego Egiptu. Można by tak powiedzieć, no unieszkodliwia go. Unicestwia, unieszkodliwia go. Tak jest, rzeczywiście tak jest. Tylko to ja się mówię, oni są tu sobie plecami, więc no tak jakby chciał powiedzieć, wyróbcie swoje, ja zrobię swoje. Nie? Tak rzeczywiście jest. Ale kochani, bardzo proste przesłanie tego obrazu jest takie. Modlitwa małżeńska ma moc egzorcyzowania. Aha, nie bójcie się. Ja nic nie powiedziałem, że my mamy podejmować się jakichś obrzędów egzorcyzmowania. Absolutnie nie można tego robić. Ja tak nie powiedziałem, że to my egzorcyzmujemy. Ja powiedziałem, że modlitwa małżeńska ma moc egzorcyzmowania w znaczeniu takiej łączności skutkowo-przyczynowej. My padniemy na kolana, on zrobi swoje, ono tego jest. Ale jak my nie padniemy, to on swojego nie zrobi. Wolność. To co z Jezusem w zakamencie małżeństwa? Wolność. On to jest. Kochani, to jest niezwykła ciekawostka. Święty Rafał Archanioł jest tylko w księdze Tobiasza. W żadnej innej księdze go nie ma. Proszę teraz wydarzyć umysł. Księga Tobiasza w całości poświęcona jest tematyce małżeństwa i rodziny. To jest genialne, to jest cudowne, to jest piękne, że Pan Bóg nam, małżonkom i rodzicom, dał jedną księgę, która jest adresowana tylko do nas. Ta księga jest w całości małżeństwa i rodziny. Archanioł Rafał jest tylko w księdze Tobiasza. Wniosek?
A nie znasz.
Nie znasz, bardzo ładnie to powiedziałeś. Archanioł Rafał został dany dla małżeństwa do rodziny. Ale czujecie taki smutek, czujecie taki smutek. Archanioł Michał Bogu dziękuję, że wraca ten zwyczaj, wczoraj to by brzmiało, że na zakończenie mszy jest odmawiany ten mały, teraz nie mały, bo egzorcyzm z lata 13. Kiedy Michał Archanioł wspomaga nas bardzo. Bogu dziękuję, że go wraca. Gabriel jest w stanie przede wszystkim ze sceny zwiastowania, więc jak są uroczystości maryjne, jest ta scena zwiastowania, to jest. No a w Adwencie on jest w zasadzie głównym bohaterem Adwentu, nie? Ale tak jak Gabriel. O, moją główną pieśń adwentowa. A dobry Gabriel, posłano Panny Maryję. To za chwilę będzie, Adwent się zacznie, będziemy śpiewać na kowalkach, nie? No to jest tak jak Gabriel. A proszę mi powiedzieć, gdzie w jakiejś przestrzeni liturgicznej jest Archanioł Rafał? Nie ma.
Będzie u nas na
Na
witrażu będzie u nas.
No, słyszałem, że będzie na witrażu. We wtorek byłem w Głogowie, największym kościele w Głogowie. Bo zagłębie wiedziałem. KGHR, Forsa, miedź, złoto, srebro. zawołał na tym kościele. No, podróżujący, no idzie tu z Tomasem, z tym kijem, ścieżka, tam za tym topiar zasuwa pies, bo pies też tam bywa w obrazie. Ja mówię, no właśnie, i ten obraz, i ten artysta, i proszę mi, profesor sztuk pięknych z Poznania, profesor, i ten artysta, i ten obraz na małpa, właśnie to pokazał, patron podróżujący. A co oznacza imię Rafał? Rafael. Bóg leczy, Bóg uzdrawia. Coś nie tak. Patron podróżujący to raczej święty Krzysztof. No nie, no nie chciałem go dalej odnębiać, bo pan chyba za ten obraz 20 tysięcy zapłacił lekko. Lekko, naprawdę. A jeszcze mówi, rama posrebrzana z Włoch. No to ta rama z 5 tysięcy. No nie chciałem go pogrębiać. Zostawiłem go z tym, ale smutek zresztą jest. Bo czasami tak właśnie jest na pokazany. Pan to podróżujący, nie? No to nie przypadek, że on jest księdze Tobiasza, która w całości jest poświęcona małżeństwu i rodzinie. I to, co Jan z tego pokazał, słuchajcie, to w tekście jest. Że to Rafał się rozprawił z tym smokiem, żeby zagwarantować tak ładne bezpieczeństwo małżeństwu Sary i Tobiasza. Nasza ikona świętego Rafała to stoi ubrana. Tak jakby godzina wygląda, tak, co do kolorystyki. Bo to poprosiłem taką koleżankę, która tak hobbystycznie maluje, pisze ikony, ale zrobiła to świetnie. Naprawdę, no niesamowicie jestem jej wdzięczny za to, że tak właśnie pięknie pokazała tego Rafała. A to jest ten pierwosób. Ciekawostką jest to, że na tym oryginale jest napis po łacinie, bo ikony z reguły mają napisy po grecku. Tu jest napisane Sanctus Rafael Medicina, czyli uzdrowienie, Archangelus Dei, Archanioł Boży. Gdzie on jest potężny, nie? Wielki. Sara również pod jego skrzydłami. Ale to ma być. On reprezentuje tutaj boską moc, boski majestat. Ja mówię, bo powiem, słuchajcie, weźcie sobie, bo tutaj te obrazki leżą, weźcie sobie ten obrazek i przeczytajcie, może dzisiaj już nie, ale jutro albo w najbliższych dniach, Psalm 91. Patrząc na ten obrazek i czytać ten psalm. To jest ten psalm, który Kochanowski przetłumaczył, to jest w formie pieśni. Boże, opiekę poddam Panu swemu. I całym sercem szczerze ufaję. To jest jego akurat tłumaczenie poetyckie, bo to inaczej tam jest jakby skomponowane w tekście oryginalnym. Ale tam dwa razy jest ta idea skrzydeł, pod które Pan Bóg nas bierze, chroni i zapewnia pełnię bezpieczeństwa. To też jakby w tej ikonie to jest wyrażone. Ale zobaczcie, zobaczcie. Oni są liną związani. I mają jakby te przedramiona tu związane. On zapinia, on już nie ma związywania. On tą stałą lancą, tu go przycisną, gardzina jedna, a tu w łebo. Koniec. Nie ma. Nie ma, koniec. Zabija go. Łączymy go, uwaga. Święty Rafał Archanioł jest szczególnym stróżem węzła małżeńskiego. Święty Rafał Archanioł jest szczególnym stróżem nierozerwalności małżeństwa. Ludzie, no ciarki po plecach przechodzą. Jak to sobie uświadomimy, że ogromna ilość małżeństw zakonodawców się rozpada, że Rafał w kościele jest w ogóle nieznany, a on po to jest. I po to jest. Kto celem dzieje jest największym wrogiem małżeństwa? Szatan, trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Pierwszy i drugi rozdział to jest opis stworzenia świata i człowieka, ale w nim najważniejsze opis stworzenia małżeństwa. A trzeci rozdział upadek pierwszych ludzi. No tak to jest pokazywane, redagowane, nazywane upadek pierwszych ludzi. Kochani, co jest jakby istotą tego obrazu z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju? Nie posłuchajcie to jest Pana Boga. Okej. Okay. A co jest pierwszą konsekwencją grzechu pierworodnego? Rozbicie jedności pierwszego małżeństwa. I od tego się zaczyna. Od tego się zaczyna. Cała historia upadku ludzkości. Od zniszczyć duchową tkankę świata, zaczyna od niszczenia jedności małżeństwa. W starożytności 3000 lat temu zostało zredagowane i dzisiaj ten schemat cały czas jest pomierany. Siostra Lucja, jedna z wizjonerek z Fatimy w 81 roku, kiedy arcybiskup Bolonii został poproszony przez papieża, aby rozpoczął pracę nad powołaniem tego papieskiego Instytutu Rodziny, napisała list do niego, bo on ją poprosił, arcybiskup Carlo Cavara, o modlitwę w tej intencji, właśnie intencji tego Instytutu. I ona mu wtedy opisała, on się nie spodziewał tej odpowiedzi, bo tylko napisał list z prośbą o modlitwę, koniec. Ona mu opisała i tam są te słowa, pewnie słyszeliście. Ostateczna bitwa, wojna między Bogiem a Królem Ciemności rozegra się na płaszczyźnie małżeństwa i rodziny. 81 rok. Ale słuchajcie, ona pokazała to, co do tego momentu zarania dzieje i to, co od tamtego momentu wykrywa pierwszego do dzisiaj. Niszczenie duchowej tkanki świata zaczyna się od niszczenia świętości małżeństwa i rodziny. Weźcie, mówimy też o tym, jak potężna jest skala babrania się w grzechach, nieczystości młodych ludzi przed ślubem, to też za cel te młode zachowania młodych ludzi mają właśnie to, żeby zniszczyć świętość małżeństwa i rodziny. Więc tak wtedy to nazwała siostra Łucja, to ona wtedy też napisała, ale nie musi. Każdy, kto walczy o świętość małżeństwa i rodziny, będzie cierpiał, ale Maryja ostatecznie zwycięży. I tu znowu jest to, co właśnie najmniejsi kardynałowie mówi. I Wojtyła, i Wyszyński, Rąd, i wizja świętego Jana Bosko. Tak jakoś, słuchajcie, z wieloma księżmi ostatnio rozmawiam i wielu księży to nie pracuje, patrząc na te zawirowania, które są w Kościele Świętym, w Kościele Polsce. I ta wizja świętego Jana Bosko, gdzie ten okręt, czyli Kościół na wzburzonych falach, zatapiamy niemal przez te fale i tylko tak delikatnie gdzieś tam w Bogdanie dwie kolumny. Na jednej kolumnie Eucharystia, na drugiej Maryja. I ten okręt powolutku w kierunku tych dwóch kolumn zmierza, nie? Słuchajcie, no zobaczcie, proste. To, co my w katolicyzmie jako najważniejsze, Eucharystia i Maryja. Nasi bracia, chciałbym, protestanci się z nas śmieją, a niech się śmieją. Ja nie przestaję Bogu dziękować za to, że jestem katolikiem Polakiem. Właśnie dlatego, że my, kurt Maryjny, my staliśmy z mlekiem Panny. My mamy to w piernach, słuchajcie. Naszą Maryjność. I tą ludową pobożność. I tą ludową Maryjność. To dopiero, o tym pragnie, słuchajcie, tutaj, to dźwiga świat. Ten różaniec odnawiany. Klepany, jak niektórzy się śmieją. Klepiecie różaniec. Słuchajcie, nie będę mówił, którzy nawet z polskich krasnodziejów się śmieją, że Polacy klepią różaniec, nie? Ja nie przestanę klepać różańca do końca mojej dni. A wiecie dlaczego? Bo w każdej odklepanej zdrowaśce mówię, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej Pana. I to mi się wielu spodoba, bo ja się boję śmierć. W sensie takim, że to umierania się boję. I ona mi wiele razy opowiadała, jak nawet bardzo niewypomożni ludzie umierają tak, nie wiem jak to nazwać, zbuntowani wobec Pana Boga, nie? Wobec klepania zdrowa się jakoś podnosi prawdopodobieństwo, mówiąc, móc się za nami grzesznymi, teraz jest godzina śmierci naszej Pana, nie? Że jakoś rachunkowo przejdziemy przez tą śmierć. A więc te dwa jakby filary, te dwa kierunki i nie bójmy się, ale no, Lucja powiedziała to, co jest. Jaka dzisiaj jest zajadła walka i bitwa i wojna o świętość małżeństwa i rodziny. To jest jego dzieło niestety, to jest jego robota, ale to jest jego robota, tego tutaj, żeby tego unicestwiał. Tylko tego nie robimy, no. Nie prosimy go, nie? No. Lubicie się tego rabała? Ja lubię.
Lubię się zaprzyjaźnić ze świętym rabałem. Każdą robotę, jak zaczyna rabał, to mówię, święty Józefie, święty Rafale do roboty. Idzie.
Czyli naprawdę, jak to jest fajne, że ja każdą robotę robię we trzech. męczennicy ci franciszkańscy Zenon i Michał, a on jest największy. Tu ma się od...
Słuchajcie, gdy słabym, jak ale tam na przegląd do mechanika albo do salonu, im zostawiał samochód, to taki tak się patrzą, kurwa. Facet ma montaż, kierownicą, przyświęcą obrazki, nie? Ale na środku największy jest Rafał. Jakąś podróż wyruszała. Rafał ze mną jedzie, Józef też oczywiście. Ja mówię, że tylko ten obrazek z daleka widać, tak ma być. Ale naprawdę czuję przyjaźń. Słuchajcie, ja się zaprzyjaźniłem wiele lat temu, co się tym latałem. I to jest tak cudowna przygoda dla mnie. Tak cudowna przygoda. Tak sobie myślę, że ono no jest między nami jakaś taka no bardzo głęboka więź. Ja go wyraźnie czuję. Tak jakbym on chciał, jakby może się odwdzięczyć za to, że ja próbuję od wielu już lat propagować jego ważność w małżeństwie i rodzinie. Więc tak zachęcam sobie, panowie, zacznijcie współpracę i próbować.